14 hours after notification, they have to be up in the air. That's what they're... So they have a package of equipment that's always ready in their motor pools back in Fort Bragg. And so they've got to be able to get on the aircraft. And while they're in flight, they prepare their equipment, they don their parachutes.
To nie jest tak, że tylko żołnierz i spadochron będą opadać, tak? Ci żołnierze mają na sobie wyposażenie, mają broń, to są ładunki czasami przekraczające 30, nawet 40 kilo, także to jest naprawdę wyzwanie.
To największe takie ćwiczenie od lat. Nasz region stał się areną części manewrów NATO Anaconda 2016. Żołnierze desantowali się na poligonie pod Toruniem, zdobyli toruński most i przeprawili się przez rzekę w Chełmnie. Jakie znaczenie ćwiczenia mają dla regionu i kraju? Michał Słobodzian, witam i zapraszam. Audycję przygotowałem we współpracy z Alicją Cichocką-Bielicką.
Faktycznie od kilku dekad nie było aż tak dużego zrzutu, takiego jak tutaj, czyli połączenia i zrzutów towarowych, i zrzutów osobowych. My robimy takie zrzuty, robimy takie desanty, ale to jednak ta skala ilości zaangażowanych sił, samolotów są mniejsze.
W pierwszej fali na początku ugrupowania będą znajdować się dwa samoloty C-130 z polskich sił powietrznych na pokładzie. Będzie znajdowało się 100 spadochroniarzy z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Skoczkowie będą wykonywali skoki na spadochronach desantowych AD-95.
Kapitan Marcin Gil. Tutaj powinno przylecieć około 30 samolotów ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i z Polski. Chodzi o narodowości żołnierzy, którzy są w środku. I przez około 2 godziny będzie można obserwować, jak te pododdziały się desantują, jak następnie z pojedynczych tak naprawdę skoczków i żołnierzy na ziemi tworzą się całe pododdziały. No i potem tak naprawdę zawsze dla spadochroniarza najtrudniejsze jest nie skok ze spadochronem, choć to jest jedna z bardziej widowiskowych stron naszej działalności, ale zawsze najtrudniejsze jest to, co czeka na niego na ziemi, czyli zadanie, jakie ma wykonać po skoku. Samoloty amerykańskie, a one lecą ze Stanów Zjednoczonych, Brytyjczycy startują z Niemiec, natomiast Polacy z Krakowa. Także faktycznie to musi się utworzyć jedna formacja i po kolei tutaj samoloty będą nadlatywać nad zrzutowisko, no i zrzucać żołnierzy. Około 1300 spadochroniarzy powinno tutaj wylądować.
Sprzęt też?
Planowane są również zrzuty talii ciężkiej, czyli ładunków z zaopatrzeniem, z uzbrojeniem dla tych pododdziałów, które tutaj lądują.
Jak pan ocenia warunki pogodowe? Będzie łatwy skok, trudny?
Każdy skok jest wyzwaniem, także no nie ma łatwych skoków. Natomiast dzisiaj faktycznie te warunki nam bardzo sprzyjają. Pogoda jest bardzo udana, no ale trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że tylko żołnierz i spadochron będą opadać, tak? Ci żołnierze mają na sobie wyposażenie, mają broń, to są ładunki czasami przekraczające 30, nawet 40 kilo, także to jest naprawdę wyzwanie i psychiczne, tak, bo latanie nie jest dla człowieka naturalne, i fizyczne, no bo jest to jednak bardzo duży wysiłek fizyczny.
Z jakiej wysokości będą desantowani?
Wysokością przyjętą na ćwiczeniach, a właściwie we wszystkich państwach natowskich jest 300 metrów i tak też dzisiaj z tej wysokości będą prowadzone zrzuty. Są oczywiście pewne ograniczenia czasu pokoju, normalnie nie da się ukryć tak naprawdę zrzutu masowego, czyli kilkuset spadochroniarzy, więc normalnie w takich warunkach bojowych żołnierz pozostawiłby spadochron i jak najszybciej starał się odtworzyć swój pododdział i przystąpić do wykonywania zadań. No natomiast tutaj jednak każdy żołnierz musi złożyć spadochron, a zostawia go w oznaczonym miejscu i dopiero wtedy przystępuje do tej działalności już na ziemi. To jest to największe wyzwanie i ono jest całkiem spore, bo jest to no, chyba największy most w Toruniu, czyli most generał Zawadzkiej. I tutaj 16 Batalion Powietrzno-Desantowy z Krakowa będzie miał za zadanie zdobyć ten most. Ale zanim to zrobi, to żeby mógł wykonać to zadanie, to najpierw muszą wspomóc go i Amerykanie, i Brytyjczycy. Oni mają swoje obiekty tutaj wyznaczone na terenie poligonu w Toruniu. Dopiero jak oni wykonają swoje zadanie, my będziemy mogli przystąpić do wykonania swojego.
W ugrupowaniu będzie znajdowało się również 6 samolotów C-17 z Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. The first wave will also have 6 C-17 aircrafts from US Air Force and Great Britain.
zasadnicza część tego szkolenia, czyli wykonanie zadania na ziemi przez polskie pododdziały, ponieważ Amerykanie i Brytyjczycy te zadania będą wykonywać dzisiaj w nocy po desantowaniu. Jutro, no tak, w godzinach przedpołudniowych będziemy musieli wykonać zadanie zająć most, wyprzeć z niego przeciwnika. Dzięki temu amerykańska kolumna 2 Regimentu Strajkerów będzie mogła po nim przejechać, ponieważ ona też wykonuje jakieś zadanie, tylko po prostu o wiele, wiele dalej niż my teraz jesteśmy. No każdy tutaj ma swój cel, muszą szturmować obiekty, które są tutaj wyznaczone dla nich i oczywiście są bronione przez przeciwnika. Oczywiście tutaj mamy na myśli taką symulację przeciwnika. I te, jeśli wykonają te zadania, jeśli to wszystko się powiedzie i uda, to my będziemy mogli bezpiecznie wyjść na most i go zdobyć.
Jaka jest Państwa ocena tego, co się tutaj dzisiaj działo? Przez chwilę wszyscy wstrzymali oddech, nie otworzył się spadochronek. Pan ocenia tą dzisiejszą akcję?
No tak, ale takie sytuacje się zdarzają w spadochroniarstwie i dzięki temu mogli Państwo też zobaczyć wzorowe działanie w sytuacji awaryjnej tego żołnierza, dlatego że on bardzo sprawnie otworzył spadochron zapasowy. No, a zresztą to w żargonie takim spadochroniarskim, a co mogliśmy obserwować, to jest tak zwany kalafio. Polega to na tym, że część linek przechodzi przez czaszę spadochronu i ona się nie wypełnia całkowicie i przez to żołnierz opada szybciej i mogłoby to być niebezpieczne dla jego zdrowia. Zwykle też dzieje się tak, że po otwarciu spadochronu zapasowego ta czasza główna się napełnia i to lądowanie tego żołnierza jest jeszcze nawet bardziej komfortowe niż na jednej czaszy, bo przecież ląduje na dwóch.
Jaka ocena dzisiejszych działań?
No i jak na razie tutaj wszystko przebiega zgodnie z planem, ale jak mówiłem, zawsze najważniejsze jest nie to, co w powietrzu, ale to, co na ziemi.
Sojusz pokazał, że siły szybkiego reagowania potrafią zadziałać także w polskich warunkach. W ciągu 24 godzin udało się przerzucić żołnierzy z baz w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i w Polsce. Pokazaliśmy, że potrafimy działać natychmiast, mówił tuż po wylądowaniu pod Toruniem dowódca słynnej 82. Amerykańskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej Richard Clark.
25 hours ago, the 82nd UK and British forces were alerted that we were going to jump here in Poland.
24 godziny temu amerykańscy żołnierze dowiedzieli się, że będą skakać tu w Polsce. Po 12 godzinach siedziałem w transporterze C-17 z moimi żołnierzami gotowy do skoku. To pokazuje zdolność 82. Dywizji do natychmiastowej reakcji. Przybywamy z różnych lokalizacji. Połączyliśmy swoje siły w powietrzu, co jest bardzo trudne. Pokazaliśmy siłę państw koalicji. Jesteśmy dumni móc tu być razem, ramię w ramię.
Hand in hand.
Dlaczego akurat zdecydowano się na ten poligon?
Tu zagrało kilka elementów. Przede wszystkim dostępność terenu dość otwartego, dużego, zapewniającego przede wszystkim bezpieczeństwo. Ponieważ nieważne, jak bardzo realistycznie staralibyśmy się ćwiczyć, jednak bezpieczeństwo, warunki bezpieczeństwa, życie, zdrowie ludzkie to dla nas wartość nadrzędna, dlatego też tutaj to był jeden z elementów. Kolejnym elementem była też bezpośrednia bliskość Torunia jako miasta i ewentualnie w tym momencie użycie którejkolwiek z przepraw. Na myśle.
No przede wszystkim to zalety tego poligonu, bo tutaj naprawdę można sobie poćwiczyć i przećwiczyć. Macie też bardzo dobre dwa zrzutowiska, które możemy wykorzystać. No a przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że dzięki przychylności miasta możemy tutaj skorzystać z naprawdę niezwykłego obiektu, na którym możemy się szkolić, czyli na chyba tak największego mostu w Toruniu. Także dziękujemy bardzo władzom miasta i mieszkańcom Torunia, że nas tutaj tak sympatycznie przyjęli.
Dzisiejszy dzień jest szczególny, ponieważ potwierdza, że jesteśmy gotowi do wspólnego planowania przedsięwzięć w układzie sojuszniczym i koalicyjnym. To dzisiejsze ćwiczenie było poprzedzone kilkumiesięcznym procesem przygotowania wojsk, zarówno naszych tutaj w kraju, kolegów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy z pozostałych państw. Natomiast chcę mocno podkreślić, że dla nas to ćwiczenie jest sprawdzianem naszych możliwości planistycznych i organizacyjnych. Dzisiaj to już jest akcent, który potwierdza, że możemy liczyć na naszych przyjaciół, którzy mogą w krótkim czasie, zaledwie kilkudziesięciu godzin, pokonać Atlantyk, aby być tutaj razem z nami. Myślę, że to ćwiczenie potwierdza, że możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, ponieważ mamy dobrych sojuszników i dobrych partnerów.
Przez najbliższe dwa tygodnie na wszystkich poligonach w Polsce będzie trwało ćwiczenie Anaconda na morzu, w powietrzu, na lądzie, także z użyciem wojsk specjalnych. Pierwszy raz oddziały, pierwsze od obrony terytorialnej, która powstaje, wezmą również udział w ćwiczeniu Anaconda. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, traktujemy je priorytetowo, zależy nam na wymianie współpracy z naszymi sojusznikami, z partnerami, na nawiązaniu też tej współpracy międzynarodowej. Jak Państwo wiecie, przygotowujemy się do stałej obecności wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego, wojsk amerykańskich w Polsce. To ćwiczenie na pewno przybliży i doprowadzi do tego, że ta współpraca będzie układała się świetnie. Jest to kolejne przedsięwzięcie, które ma na celu w pełni wzmocnić bezpieczeństwo Polski, a tym samym flanki wschodniej Sojuszu. Chcemy pokazać efektywne bezpieczeństwo.
Scenariusz epizodu w okolicach Drawskiego Poligonu przewiduje działania cywilnych służb w jednej z tutejszych szkół podstawowych. Nieznani sprawcy podłożą ładunek wybuchowy. Służby ratownicze będą musiały zmierzyć się z niebezpieczną substancją chemiczną i udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym. Cywilne oddziały dostaną wsparcie od polskich saperów i chemików oraz od Amerykanów. W ćwiczeniu wezmą też udział żołnierze z Litwy. W tym samym czasie na poligonie morskim w Ustce będą ćwiczyć oddziały obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Równie ciekawie zapowiada się piątek. W ramach Anakondy pod osłoną nocy polskie i amerykańskie wojska aeromobilne będą szkolić się w szturmowaniu wybranych obiektów z wykorzystaniem 35 śmigłowców. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
Te ćwiczenia w ogóle, i gdyby się tak spojrzeć na mapę Polski...
Janusz Zemke, były wiceminister obrony.
To odbywają się w części północno-zachodniej, prawda? Bo najważniejsze ćwiczenia, to był Nastoruń, to było Chełmno, ale także to za chwilę będzie Ustka, to jest Drawsko-Pomorskie, czy Wędzgn.
To ma jakieś głębsze znaczenie?
Moim zdaniem to wynika z tego, że po pierwsze my mamy, jeśli chodzi o polskie poligony główne, to my mamy właśnie polskie główne poligony tutaj, bo to jest Drawsko i to jest także bardzo ważny poligon toruński, ale to wynika także z tego, że tutaj ma Polska główne siły, ale także powiedzmy sobie, jeśli chodzi o założenie wojskowe, to zawsze ćwiczenia odbywa się w odległości pewnej od potencjalnego teatru działań i konfliktu, więc to jest takie bardzo zimne planowanie nowojskowe.
Te manewry będzie można potem jakoś wykorzystać z myślą o regionie w rozwijaniu na przykład infrastruktury militarnej?
Bardzo dobre pytanie. Wie pan, jeśli chodzi o nasz region, to my mamy taką sytuację, że w naszym województwie, jak wszyscy dobrze wiemy, znajdują się najważniejsze jednostki logistyczne, bo jest to Brygada Logistyczna i Inspektorat Wsparcia, czyli że ta jednostka wojskowa, która odpowiada za logistykę w całej Polsce, więc Bydgoszcz jest tutaj bardzo silna, ale powiedziałbym tak, to nie jest oczywiście tak, że ćwiczenia się tutaj toczą, a nic z tego nie wyniknie. Otóż te ćwiczenia to jest zawsze taka pewna próba przewidzenia potencjalnego teatru działań różnych, więc ja myślę, że jednym z efektów owych ćwiczeń może być przykładowo to, ja tak tylko powiem, no, że jednostka w Chełmnie, bo tam jest dość batalion mały, że być może ta jednostka w Chełmnie będzie musiała być troszeczkę większa. Ja myślę, że te ćwiczenia potwierdzą kolejny raz, że należy bardzo twardo i uparcie inwestować w Brygadę Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Więc bo z roku na rok.
Tutaj jest także Toruń oczywiście. Tutaj jest także bardzo ważny Toruń. Czyli że i to centrum szkolenia, które tam jest w Toruniu, i poligon.
Z roku na rok budżet na wojsko jest coraz większy, armia jest modernizowana. No właśnie, nasze województwo powinno odegrać w tym procesie znaczącą rolę. Jeśli tak, to jakie działania są potrzebne w tej chwili?
Odgrywa, dlatego wie pan, że gdybyśmy spojrzeli się na to, co się działo w Polsce w ostatnich, powiedzmy sobie, 20 kilku latach, to ja chcę przypomnieć z całą mocą, że polskie wojsko zmniejszyło się w ostatnich 20 kilku latach aż 3 razy. Czyli że to nie był spadek o 5 czy tam 10%, tylko że to był spadek o 300%. Jeżeli w związku z tym spojrzeć się na wojskową mapę Polski, to powiedzmy sobie bez ogródek, że nasze województwo ma dalej potencjał wojskowy relatywnie duży, bo to jest Bydgoszcz, bo to jest Toruń, bo to jest Inowrocław, to jest Chełmno, Grudziądz.
Ale ten potencjał pewnie można rozwijać. Czy są potrzebne teraz jakieś działania ze strony władz województwa czy wojewody z myślą o tym, że armia jest modernizowana w tym roku, ten budżet wzrósł o 3 miliardy?
Nie, wie pan, ja myślę, że my jesteśmy w sytuacji relatywnie bardzo dobrej, gdybyśmy spojrzeli się na mapę Polski, dlatego że oprócz tego potencjału samego wojska, to jednak pamiętajmy, że mamy w województwie kilka przedsiębiorstw przemysłowych bardzo dobrych, typu, że tak powiem, WZL Bydgoszcz, typu Belma, czyli trochę w Bydgoszczy, Poląd Bydgoszczy w jakimś stopniu, czy WZ-u w Grudziądzu, więc są to przedsiębiorstwa, które przy programie modernizacji polskiego wojska, przy coraz większych środkach na tę modernizację, będą miały co robić, więc ja myślę, że ten strumień środków, który jest na wojsko większy co roku, oczywiście w jakim stopniu będzie musiał i tak trafiać do nas. Więc ja tutaj nie oczekiwałbym jakichś takich ekstra działań, jeśli chodzi o władze wojewódzkie. Oczekiwałbym raczej, żeby te władze cywilne miały dobry kontakt i na roboczo współdziałały z władzami wojskowymi. Ale ja myślę, że to się toczy, bo tutaj od czasów POW mamy bardzo długie i dobre tradycje.
Pan mówi, w regionie jest duży potencjał. A czy to jest tak, że im region będzie ważniejszy pod względem infrastruktury wojskowej, tym bardziej będzie narażony na atak, jeśli doszłoby do konfliktu? Inspektorat wsparcia to byłby pierwszym celem? Jednym z pierwszych celów?
Nie, no to takich celów na pewno jest w Polsce więcej. No i w tym oczywiście wśród tych celów byłyby także cele, które są u nas w województwie. No ale to jakby to, co pan redaktor mówi, to zakładałoby jakieś uderzenia na terytorium Polski. Ja nie przewiduję żadnych tego typu sytuacji w perspektywie, którą przewidzieć można. To jest takie, wie pan, straszenie w Polsce, że tutaj ktoś już dybie na Polskę, że ktoś szykuje wojnę na terenie Polski.
No w czasie manewrów w 2013 roku Rosja ćwiczyła atak nuklearny na Warszawę.
No tak, ale to są takie, wie pan, ćwiczenia o charakterze sztabowym, na papierze, tak mówiąc, że tak powiem krótko. I Rosjanie na pewno, jak wyznaczają cele dla swoich rakiet i dla swoich głowic, no to wśród tych celów, a tam ich pewnie mają na świecie kilka tysięcy tego typu celów, no to oczywiście wśród tych celów znajdują się cele na terytorium Polski, ale to nie dotyczy tylko Polski, tylko to dotyczy wszystkich głównych państw tworzących NATO.
Prezydent Andrzej Duda nie ma wątpliwości, że manewry mają zwiększyć bezpieczeństwo naszej części Europy.
Jest to ćwiczenie rzeczywiście wielkie, z udziałem tysięcy żołnierzy i ogromnej ilości wyposażenia, które przybywa do nas razem z sojusznikami, ale ono służy doskonaleniu tego, co jest najważniejsze i tego, do czego wszyscy dążymy, aby było bezpiecznie i abyśmy w przypadku jakiegokolwiek aktu wrogości byli w stanie stanąć kolektywnie, razem i w sposób sprawny bronić naszej niepodległości, bronić naszej wolności i bronić pokoju.
Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Artur Kacprzyk podkreśla, że manewry na wschodzie Europy mają szczególne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej. Mają nie tylko budować się zdolności współdziałania sił NATO.
Służą też wysłaniu sygnału na zewnątrz. W tym przypadku chodzi tutaj o wysłanie sygnału do Rosji. To znaczy zademonstrowanie tego, że mamy odpowiednie zdolności, pracujemy nad tym, aby były one skuteczne, no i wykazujemy też swego rodzaju wolę polityczną, aby współpracować teraz i aby współpracować w razie konfliktu i realizować właśnie gwarancje sojusznicze, więc manewry ogólnie rzecz biorąc są ważne dla odstraszania. Niewątpliwie Anakonda w tym roku odznacza się po pierwsze skalą ćwiczeń, a po drugie kompleksowością, to znaczy uwzględnieniem różnego rodzaju scenariuszy działań. O ile najczęściej w ćwiczeniach, które odbywają się w naszym regionie, udział w nich bierze, jeśli chodzi o państwa sojusznicze spoza wschodniej flanki NATO, od kilkuset do z reguły tysiąca, dwóch tysięcy żołnierzy, no to tutaj sami Amerykanie znaczy 14 tysięcy żołnierzy do udziału w Anakondzie.
W związku z manewrami Rosja oskarżyła NATO o podsycanie rusofobii. Zapowiedziała także adekwatną odpowiedź na działania sojuszu. Mówili o tym przedstawiciele resortów spraw zagranicznych i obrony Federacji Rosyjskiej.
Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow skrytykował państwa członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego za przesuwanie infrastruktury wojskowej w kierunku granic Rosji. Jak to ujął, Moskwa ma prawo do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, wykorzystując metody adekwatne do zagrożenia. Z kolei rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony w komunikacie przesłanym Polskiemu Radiu oświadczył, że niektórzy przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i NATO podsycają rusofobiczną histerię. Jak się tego słucha, to można odnieść wrażenie, że sojusz to zagoniona do kąta bezbronna owieczka, na którą ze wszystkich stron rzucają się drapieżniki, takie jak Rosja, stwierdził ironicznie generał Igor Konaszenkow. Przedstawiciel resortu obrony dodał, że kulminacyjnym momentem antyrosyjskiego spektaklu będzie warszawski szczyt NATO, kiedy to na prośbę Polski Litwy, Łotwy i Estonii, sojusz ogłosi wzmocnienie tzw. wschodniej flanki.
Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dał do zrozumienia, że scenariusz ćwiczeń został na Kremlu odczytany jako uznanie przez państwa NATO, iż Rosja stanowi zagrożenie dla swoich sąsiadów.
Jak informuje agencja TASS, w trakcie manewrów pod kryptonimem Anaconda natowskie wojska ćwiczą operacje obronne w przypadku zagrożenia wojną hybrydową. Manewry, które mają w swojej legendzie dostatecznie jednoznaczną wymowę, nie sprzyjają budowaniu atmosfery zaufania i bezpieczeństwa na kontynencie, oświadczył rzecznik Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
W jaki sposób te manewry wpłyną na relacje NATO? Rosja zapowiada, że odpowie adekwatnie. Co to może oznaczać?
To oznacza tylko to, co zawsze Rosja robi, czyli że zawsze Rosja mówi, że odpowie adekwatnie.
Janusz Zemke, były wiceminister obrony.
Ale ta adekwatna odpowiedź polega już dzisiaj na tym, że Rosja wzmacnia swoje wojsko na swoim zachodzie, czyli że bliżej naszych po prostu granic. Rosja chce tutaj odtworzyć 3 dywizje o potencjale ponad 30 tysięcy żołnierzy i przewiduje także, że w Kaliningradzie znajdą się i rakiety nowsze rosyjskie i inne uzbrojenie, więc to będzie ta odpowiedź na rosyjska, ale odpowiedź nasza powinna być zawsze taka. My nie szukamy żadnej wojny i konfliktów. Musimy mieć sami dobry potencjał wojskowy, oćwiczony z sojusznikami. I te manewry właśnie dzisiaj pokazują, że jesteśmy w stanie, co jest myślę rzeczą bardzo ważną, z sojusznikami współdziałać. Po to one są, żeby się tego uczyć, ćwiczyć, wychwytywać błędy. Wojsko się musi szkolić i jeszcze raz szkolić.
W manewrach uczestniczy niewielu Niemców i Francuzów. W Niemczech ćwiczenia spotkały się z dwojaką oceną prasy. Dziennik Süddeutsche Zeitung broni prawa Polski do przeprowadzenia manewrów wojskowych Anaconda. Zdaniem komentatora gazety rosyjskie zastrzeżenia w tej sprawie to bezczelność.
Gazeta przytacza wypowiedź rzecznika Kremla, który stwierdził, że manewry Anaconda nie sprzyjają budowie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa między NATO a Rosją. Autor tekstu przypomina jednak, że jesienią 2013 roku to Moskwa przeprowadziła ogromne manewry, których celem było nastraszenie krajów bałtyckich. Jak czytamy, Rosja wciąż organizuje podejrzane ćwiczenia, a rosyjscy żołnierze pod pretekstem wyjazdu na urlop wysłani zostali na Ukrainę. To także Rosja anektowała Krym, wykorzystując przy tym środki militarne. Dlatego, zdaniem komentatora, skarżenie się na manewry w Polsce to rozbrajająca bezczelność. Polska i jej sojusznicy mają prawo ćwiczyć obronę przed atakiem, czytamy w Süddeutsche Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
Tymczasem portal niezależna.pl informuje, że Allgemeine Zeitung z Hanoweru stwierdza w swoim komentarzu, iż organizator Anakondy Polska, kraje bałtyckie oraz Amerykanie poprzez manewry celowo wysyłają Rosji sygnał, który wkrótce zaowocuje kłopotami. Hamburski Der Spiegel, telewizja ARD i liczne stacje regionalne uznały, że manewry są prowokacją skierowaną w stosunku do Rosji. Nikły udział w Anakondzie żołnierzy niemieckich i francuskich to wyraz europejskich nastrojów, uważa także były wiceminister obrony Janusz Zemke.
Te ćwiczenia, które się teraz toczą na terytorium Polski, to są bodajże 5. albo 6., bo one się zaczynały w 2006 roku.
Ale największe po 1989 roku.
Tak jest. W czasach, kiedy ja byłem w MON-ie, myśmy już to przygotowywali. One są największe, bo one skupiają aż 31 tysięcy żołnierzy z 24 państw, ale te ćwiczenia, te manewry równocześnie pokazują, że nie ma wewnątrz NATO takiego samego podejścia wszystkich państw, jeśli chodzi o zagrożenia potencjalne. Jest rzeczywiście tak, jak pan redaktor mówi, mamy tym razem do czynienia z większą aktywnością żołnierzy Stanów Zjednoczonych, znacznie większą, bo tutaj przecież wie pan, tak dla przykładu powiem, bo ja codziennie czytam materiały, analizy różne na ten temat, tak dla przykładu powiem, że po raz pierwszy od ponad 26 lat, czyli że od zakończenia zimnej wojny, Amerykanie wykonali tak duży desant spadochronowy. To jest to, co się pod Toruniem działo, gdzie przecież, jak dobrze wiemy, przerzucili na ponad 10 tysięcy kilometrów elitarnych spadochroniarzy z elitarnej 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej z Fort Bragg.
Panie pośle, co to może oznaczać? Przejdźmy już na grunt praktyki.
Ale niestety
praktyki.
Prawdą jest to, co pan redaktor mówi, że dość demonstracyjnie w tych ćwiczeniach, dość demonstracyjnie mamy bardzo symboliczny udział Francuzów. Ja tylko przypomnę, że jeszcze 2 lata temu Francuzów było na podobnych ćwiczeniach 1200, dzisiaj to jest udział bardzo symboliczny. Także mamy relatywnie niski udział na żołnierzy Bundeswehry. Więc to pokazuje, że są państwa, tak jak myślę Niemcy, którzy uważają, że blisko Rosjan się takich dużych ćwiczeń prowadzić nie powinno, albo jak Francuzi, którzy mają, przypuszczam, pretensje głównie do Polski dzisiaj o to, że nie rozstrzyga przetargu na śmigłowiec, bo tam wygrali Francuzi, a dzisiaj nie wiadomo, czy decyzja ta będzie podtrzymana dalej. No i tu Francuzi mówią, no dobra, jeżeli wy tak nas traktujecie, no to my także przysyłamy tu żołnierzy w wymiarze symbolicznym.
Część obserwatorów uważa, że to dowód na to, że jeśli doszłoby do konfliktu, europejska część NATO nie będzie bronić Polski. Będziemy musieli liczyć na Amerykanów.
O, przede wszystkim to zawsze musimy w pierwszym rzędzie liczyć na siebie. I co do tego, to wątpliwości żadnych nie ma.
Ale te ćwiczenia pokazały, że raczej ta europejska część NATO nie będzie palić się do obrony Polski.
Te ćwiczenia pokazują, że państwa, myślę, od Niemiec na południe tam Europy, czyli że myślę tutaj o Francuzach, o Hiszpanach, o Włochach czy Portugalczykach, że oni inaczej oceniają zagrożenia. Dzisiaj. Podkreślam bardzo mocno dzisiaj, bo jakby z ich punktu widzenia to zagrożenie główne w Europie to jest fala codzienna uchodźców, a ta fala płynie tam. Ale podkreślam z całą mocą dzisiaj. Gdyby się natomiast to zmieniało i gdyby zagrożenie ze wschodu miało rzeczywiście realny charakter, a podkreślam to mocno, że realny i rzeczywiście, a nie, przepraszam, jak się tu niektórym politykom wydaje w Polsce, że ono, prawda, ciągle wisi nad dniami. Więc my, gdyby było to realne i rzeczywiste, to ja zakładam, że jednak w takiej sytuacji mamy prawo liczyć także na wsparcie armii tych państw. Myślę tutaj o państwach z południa Europy.
Niektórzy eksperci twierdzą, że błędem jest to, że nie trenowano w czasie Anakondy walki w warunkach użycia taktycznej broni atomowej. Gdyby doszło do konfliktu, taka broń lokalnie mogłaby być użyta także na terenie Polski. Polska powinna mieć możliwość skorzystania z arsenału atomowego USA. Należy tu coś zmienić?
Moim zdaniem nie, zdecydowanie nie. Ja powiem dlaczego. Dlatego, że z wojskowego punktu widzenia to wygląda w taki sposób, że nie trzeba posiadać na swoim terytorium rakiet i głowic po to, żeby atakować gdzieś inne cele. Dlatego, że przecież pamiętajmy, że rakiety często mają zasięg po kilkanaście tysięcy kilometrów, bo takie są, i że dzisiaj nie ma tego, co jeszcze było, przepraszam, kilkadziesiąt lat temu, że jest jakiś, jakiś front wyraźny, prawda? Że po jednej stronie frontu są takie siły, a po drugiej takie, że walczą z sobą fronty, tylko dzisiaj technika wojskowa umożliwia rażenie celów na innym terenie z wielu tysięcy kilometrów, więc nie ma absolutnie żadnych potrzeb, gdyby się chciało razić inne cele, żeby takie środki do rażenia mieć na naszym terytorium, bo można te środki razić i z okrętów różnych, i z samolotów, i z różnych rakiet, prawda?
Polska armia modernizuje się. Tegoroczny budżet na wojsko wzrósł o 3 miliardy złotych i wynosi niemal 36 miliardów. W sytuacji zagrożenia należy liczyć przede wszystkim na siebie. Z drugiej strony nie brakuje opinii, że taki pokaz siły i współdziałania jak manewry Anakonda robią na Rosji wrażenie. To ważne, tym bardziej, że europejscy sojusznicy Polski coraz bardziej różnią się w podejściu do polityki wschodniej. Michał Słobodzian, Alicja Cichocka-Bielicka. Do usłyszenia.
Posłuchaj, wyraź opinię, skontaktuj się z autorem na radiopik.pl, zakładka audycje, publicystyka.